Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana dyrektora Mariusza Kwaśniaka, wicedyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, współautora książki Bez winy i bez przyszłości. Proszę bardzo, książka jest do kupienia w jednej z 14 księgarń stacjonarnych Instytutu Pamięci Narodowej i za pośrednictwem strony ipn.gov.pl. Panie dyrektorze, to jest taki, czy tak inaczej, czy ta książka by powstała bez współpracy z archiwami ukraińskim?
Nie, absolutnie by nie powstała. Jest w 100% oparta na materiałach, które udało nam się pozyskać od archiwistów z Ukrainy, z 3 archiwów państwowych.
Czy ta współpraca jeszcze trwa?
Jest zawieszona z wiadomych powodów, tak? Mam nadzieję, że jak tylko ustaną działania wojenne, to natychmiast wrócimy do naszych projektów, ale no z oczywistych względów nie możemy obecnie ryzykować ani zdrowiem pracowników, ani utratą sprzętu, bo z tym to się wiązało, z tym się wiązała nasza współpraca, więc no czekamy już trzeci rok, tak, na koniec wojny i mam nadzieję, że wrócimy do naszej współpracy.
To tak dla jasności, bo różne kwestie oczywiście historyczne i pewne nieprzyjemne zaszłości, które mamy z Ukrainą, chociażby kwestie ludobójstwa wołyńskiego, które Instytut cały czas od początku swojej działalności, czyli od ponad 2 dekad, stara się opisywać, pozyskiwać wszystkie materiały. Ale to nie cała jak gdyby historia związana z Ukrainą, bo warto pamiętać, że Ukraina była w okresie międzywojennym podzielona na sowiecką Ukrainę i tę jej część zwaną Galicją, która wchodziła w dużym stopniu w granice II RP. Ale no właśnie, tutaj jest taka kwestia, której zaraz dotkniemy, która jest w jakimś sensie skutkiem tego wszystkiego, co dzieje się i po rewolucji bolszewickiej, i po traktacie ryskim. Ale wracając jeszcze do samych archiwów ukraińskich, czy po drugiej stronie jest też tak duża, profesjonalna, rozbudowana instytucja jak w Polsce Instytut Pamięci Narodowej?
Nie, zdecydowanie nie. Nawet ciężko porównać, prawda, archiwa państwowe, bo akurat te znam lepiej, do archiwum Instytutu Pamięci, czy nawet do archiwów państwowych w Polsce. To są 2 różne światy. Bardzo duże niedofinansowanie, braki etatowe. To nawet ciężko porównać.
Czyli kto jest odpowiednikiem przy pana współpracy, jak pan jeździł na Ukrainę, żeby te materiały uzyskiwać, które dotyczą też eksterminacji, ludobójstwa, które było dokonywane na Polakach przez Sowietów? Zaraz do tego przejdziemy, bo o tym jest też ta książka, która jest wynikiem tych uzyskanych materiałów, licznych kwerend. Czyli jak pan jeździł pozyskiwać materiały do archiwów ukraińskich, takie to były archiwa?
To były archiwa państwowe, obwodowe archiwa państwowe w 3 miastach, czyli w Odessie, w Chmielnickim i w Winnicy. Czyli miastach położonych już po drugiej stronie Zbrucza, czyli od razu u zarania współpracy liczyliśmy na to, że pozyskamy materiały dotyczące represji bardziej z lat 20. międzywojnia niż z okresu II wojny światowej.
I ten... Bo to jest taka dosyć pokaźna liczba materiałów. Tutaj należy się pochwalić, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo, tak. Do chwili obecnej pozyskaliśmy prawie 1 000 000 skanów. A w zasadzie od 2022 roku ta współpraca jest, że tak powiem, zamrożona, wstrzymana, więc nie pozyskujemy od 2 lat. Także 1 000 000 skanów pozyskaliśmy w niecałe 3 lata współpracy.
A jak przekładając na jednostki archiwalne, to jest 1 000 000 stron, czy 1 000 000 w ogóle dokumentów jednostek archiwalnych?
To jest 1 000 000 stron.
1 000 000 stron. No to jest pokaźna liczba. I to jest kwestia, znowu proszę Państwa, nie byłoby tej książki bez tych archiwaliów. Książka ukazała się w roku 2024. Miałem przyjemność z częścią współautorów już rozmawiać na ten temat. I tutaj dochodzimy do kwestii, która no, jest kwestią taką trudną, bolesną, związaną ze skutkami i wojny polsko-bolszewickiej i też negocjacji pokojowych w Paryżu po zakończeniu I wojny światowej i przede wszystkim no, tego ustalania wschodniej granicy II RP, jaką był ustalania, no, przyjęcia traktatu ryskiego, no bo znaczna część tych terytoriów, które do 1772 roku należały do pierwszej RP, w zasadzie już po powstaniu listopadowym, styczniowym, one odpadły na zawsze od Polski, jeśli tak można powiedzieć. Z jakimi to się wiązało skutkami? To wszystko, co dzieje się już w latach 20. dla ludności polskojęzycznej, która no już nie była często obywatelami polskimi, no bo nimi być nie mogła.
Znaczy, szacuje się obecnie, że po Układzie Ryskim, po tamtej stronie zostało około 1 200 000 Polaków bądź osób polskiego pochodzenia, ale co ciekawe, już podczas spisu ludności z bodajże 1926 roku tych Polaków było niecałe 800 tysięcy. No to nie znaczy, że wymordowano 400 tysięcy osób, tylko po prostu większość z tych osób wstydziła się, bała się przyznać do swoich polskich korzeni. No z jakich powodów możemy się domyślać, tak? To nie jest tak, że represje to są tylko lata tego wielkiego terroru 1937-38, tylko w zasadzie o represjach możemy mówić w zasadzie przez całe 20 lat międzywojnia.
Na czym te represje ze strony władz tej sowieckiej części Ukrainy wobec ludności Polski głównie polegały?
To też zależy od czasu, że tak powiem. To były deportacje z tego pasa przygranicznego, ponieważ się bano, że ludność polska będzie współpracowała z wolną już Polską. Innym razem była to walka z Kościołem katolickim. Taka dość, że powiem, radykalna. Tak trzeba wiedzieć, że tuż po I wojnie światowej w Związku Sowieckim było ponad 600 świątyń katolickich, a w zasadzie w 1939 zostały tylko dwie, w Moskwie i w Leningradzie. Księży albo wydalono z sowieckiej Rosji, albo po prostu zesłano do łagrów i tam wymordowano w czasie właśnie operacji polskiej. No, tego typu. No, kulminacją oczywiście była operacja polska i wielki terror.
Wielka, wspaniała postać biskupa Łozińskiego, który to biskup został ze swoimi wiernymi po tamtej stronie. Ale to nie było, znaczy inaczej, bo definicja polskości wiązała się już ze strony władz sowieckich, głównie NKWD, z podejrzeniami. Jakiego rodzaju to były podejrzenia, jeżeli ktoś był Polakiem?
To, że będzie współpracował oczywiście z Białą Polską, z Pańską Polską, tak, że będzie no, z urodzenia, skoro jest Polakiem, jest katolikiem, jest wrogiem komunizmu. No, takie było założenie. No, co prawda komuniści starali się wychować Polaka komunistę w polskich rejonach narodowościowych, no ale to jak wiemy się nie udało, zostało koniec końców też brutalnie stłumione, no bo jednak Polak jest przyzwyczajony, szczególnie rolnik, prawda, do ziemi. On nie chciał tworzyć kołchozów, nie chciał współdziałać z resztą społeczeństwa, dzielić się swoją ziemią z tym, co ta ziemia rodzi. Wolał mieć swój kawałek ziemi, zachować wiarę przede wszystkim i to komunistom przeszkadzało najbardziej.
Panie dyrektorze, bo ta współpraca miała taki charakter też, można powiedzieć, istotny i modernizacyjny, również dla archiwów tych ukraińskich, z którymi pan podjął współpracę, ponieważ to, żeby uzyskać te skany, państwo, mówię tutaj o szefostwie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, zresztą za zgodą wszystkich prezesów, którzy w tym procesie uczestniczyli, państwo woziliście skany, żeby te materiały po prostu tam na miejscu skanować, tak?
Zgadza się, taki to właśnie był główny nasz zamiar. Ja w ogóle sama współpraca zaczęła się w sposób dość nietypowy, bo właśnie inicjatorką współpracy była w zasadzie Polka, która korzystała z zasobów archiwum w Odessie. Szukała po prostu informacji o swoich krewnych, którzy prawdopodobnie mieszkali już tam od XIX wieku. Spędziła tam na tyle dużo czasu, że się zdążyła zaprzyjaźnić, że tak powiem, z dyrekcją i z pracownikami tego archiwum. I podczas jednej tam wizyt przy kawie, rozmawiając z dyrektorem, słyszała od niego, że on by chętnie zawarł umowę o współpracy z jakimś archiwum polskim, bo mają strasznie dużo poloników i tych XIX-wiecznych, i tych właśnie dotyczących represji lat 30. I pani Wanda Córka, bo tak się ta dama nazywała, po powrocie do Polski napisała pismo do archiwum IPN-u. Opisała tam, jak została świetnie przyjęta, jakie mają zasoby, i prosiła nas, żebyśmy podjęli jakieś działania tak w celu nawiązania tej współpracy. Niewiele myśląc, wsiedliśmy z panią dyrektor Marzeną Kruk do samolotu, poleciliśmy do Odessy i zostaliśmy tam naprawdę fantastycznie przyjęci. W ciągu kilku godzin ustaliliśmy wszystkie szczegóły współpracy, która właśnie miała polegać na tym, że my dajemy sprzęt, szkolimy ludzi, i później dzielimy się, że tak powiem, urobkiem, tak? To, co jest zeskanowane w dwóch kopiach. Jedna kopia zostaje na Ukrainie, jedna trafia do Warszawy. I tutaj żeśmy się troszeczkę zderzyli, to miało miejsce w marcu 2017 roku, zderzyliśmy się z taką ukraińską biurokracją. Rok czasu czekaliśmy na to, żeby Kijów dał zgodę na podpisanie tej umowy. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W ciągu tego roku akces do współpracy zgłosiły następne dwa archiwa w Chmielnickim i w Winnicy. I w 26 marca 2018 roku wczesny prezes Instytutu dr Jarosław Szarek podpisał jednocześnie w tym samym dniu trzy umowy z trzema archiwami ukraińskimi.
Jak duży zasób tych obwodowych archiwów był, jeśli chodzi o te dokumenty związane z kwestiami polskimi, dotyczącymi Polaków?
To też zależy właśnie od lokalizacji, że tak powiem. No, dużo mniejszy zasób będzie w Odessie, a kapitalny dla nas materiał był w Winnicy i w Chmielnickim. No, tam jednak przed wojną mieszkały tysiące osób pochodzenia polskiego. Także stamtąd pozyskaliśmy najwięcej w ogóle z Chmielnickiego, ale to też dochodzą też jakieś takie kwestie, że tak powiem, organizacyjne już wśród samej kadry archiwum. Tak, oni byli dużo bardziej sprawni niż, znaczy nie chciałem też obrażać pracowników archiwów w Odessie czy w Winnicy, no ale zdecydowanie dostarczali nam dużo więcej materiałów niż pozostałe dwa archiwa.
Jak ktoś z Państwa nie był na Ukrainie, bądź będzie się wybierał, to nie da się dojechać do Kamieńca Podolskiego, znanego także z trylogii Henryka Sienkiewicza, nie mijając czy nie przejeżdżając przez Chmielnicki od strony zachodniej. Tak ta droga prowadzi, więc każdy z Państwa, kto będzie się wybierał do Kamieńca już w stosownym czasie, będzie Chmielnicki mijał. I w ogóle tutaj to będzie na Państwa niewidoczne, ale książka obfituje w liczne dokumenty, które są różnego rodzaju obwieszczeniami. To są skany już poszczególnych dokumentów ze śledztwa, różnego typu decyzje, ale są też liczne fotografie Polaków, którzy byli poddawani różnym procesom, ponieważ to było tak, że również członkowie rodzin mieszanych za fakt małżeństw stawali się również podejrzanymi.
Zgadza się, byli ofiarami. Zgadza się, no to nie jest tak, że na przykład podczas operacji polskiej ginęli tylko Polacy. Wystarczyło mieć, nie wiem, polsko brzmiące nazwisko i to funkcjonariusz NKWD nie interesowało za bardzo tłumaczenie, że się nie jest Polakiem, tak? No, brzmi jak Polak, więc też jest aresztowany. Podobne sytuacje miały miejsce, gdy na przykład aresztowali całą załogę w jakiejś fabryce, gdzie większość pracowników było Polakami, no to nikt tam nie pytał, czy wszyscy są Polakami, tylko po prostu aresztowali wszystkich i wielokrotnie cała załoga ponosiła śmierć w czasie tych działań.
Pod tytułem tej książki Bez winy i przebaczenia, losy członków rodzin zdrajców ojczyzny represjonowanych na mocy rozkazu NKWD numer 00486. Czym był rozkaz NKWD o tym numerze, panie dyrektorze?
Rozkaz o tym numerze dotyczył członków rodzin tzw. zdrajców ojczyzny. Czyli najczęściej w przypadku, znaczy nas najbardziej interesującym przypadku, były to z 90% kobiety, żony, matki, córki ofiar operacji polskiej. Czyli tego rozkazu o numer wcześniejszego. Czy to przypadek? Tego nie wiemy. Ale tak jak ofiary operacji polskiej nie ponosiły żadnej winy. No, jedyną winą tych ludzi było to, że byli Polakami, prawda? Dlatego zginęli. Rozkaz późniejszy Jeżowa, czyli 00486, dotyczył już tylko i wyłącznie członków rodzin tych zdrajców ojczyzny, czyli zdecydowanej większości kobiet, dzieci, ale też nie należy zapominać o osobach starszych. I to sprawia, że ta skala jest olbrzymia, prawda? Jeżeli przyjmiemy, że wówczas rodzina wyglądała zupełnie inaczej niż teraz, tak? To były przede wszystkim rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe. No nie było wtedy emerytur, rent. W momencie, kiedy główny żywiciel rodziny ginął, po prostu te osoby starsze też nie miały środków do życia. Często umierały z wycieńczenia czy z głodu. A już straszny los spotykał te dzieci. Polecam zapoznać się już tak dosłownie z treścią rozkazu, bo on jest przerażający. To mamy krok po kroku pokazane, co mamy robić i z kobietą, żoną, matką i z dzieckiem, z podziałem na wiek tego dziecka. Co robić z dzieckiem nawet nienarodzonym, z dzieckiem, który ma tam rok i który ma 15 lat, bo już powyżej 15 roku te dzieci były traktowane bardzo często jak dorośli. Trafiali po prostu do obozów pracy.
Ja jeszcze przypomnę, że te dokumenty, to jest taka pierwsza publikacja i pierwszy projekt badawczy, w ogóle opisanie tej całej historii, bo tu jest bardzo obszerny też wstęp, podział na poszczególne rozdziały i różne kwestie tematyczne. Jak rozmawiałem z panią Bożoną Witowicz i z panem Pawłem Zielonym, wspominali o tym, że w zasadzie ta książka trochę powstawała na bieżąco w trakcie zapoznawania się i archiwizowania w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej tych dokumentów, bo tutaj jeszcze nie dokonał się sam jeszcze taki bezpośredni projekt badawczy z tego względu, że te dokumenty są po stronie polskiej ciągle kategoryzowane, układane, używam nieprecyzyjnego...
Opracowywane. Tak, przed udostępnieniem.
Tak, ale rozumiem, że dostęp do tych materiałów w momencie, kiedy one już będą w pełni opracowane, będzie swobodny dla każdego badacza, że to nie będzie w żaden sposób limitowane.
Tak, oczywiście, już mamy, wczoraj sprawdzałem, jest ponad 4000 jednostek już udostępnionych, opisanych, skatalogowanych, zindeksowanych, umieszczonych w cyfrowym archiwum, także każdy badacz może się pofatygować do Instytutu Pamięci Narodowej i zapoznać się z tymi materiałami. No to jest gigantyczna praca, którą się zajmuje właśnie pani Bożena Witowicz i pan Iwan Kozłowski. Oni to wykonują tą benedyktyńską, codzienną pracę, czytają te materiały, żeby je właśnie dobrze opisać, a ciężkie jest to z tego powodu, że niejednokrotnie materiały pisane są ręcznie. Nie każdy funkcjonariusz NKWD miał jakieś uczciwe wykształcenie i radził sobie z pisaniem, więc to jest droga przez mękę. Ale mimo wszystko już ponad 4000 jednostek jest w systemie. Podejrzewam, że jeszcze drugie tyle jest przed nami.
Czyli w zasadzie ta historia, można powiedzieć, powstaje w tym sensie na nowo, że historycy bez tych dokumentów nie byli w stanie w ogóle pozyskać tej wiedzy, która jest w tej chwili gromadzona i opracowywana przez te akta. Znaczy, ja rozumiem, że my mieliśmy taką wiedzę bardzo naskórkową, nie wiem, z relacji, z różnego rodzaju wspomnień, a to jest taki pierwszy element dostępu do materiałów źródłowych.
Zgadza się. Ja sam szczerze przyznam, że ja wiedziałem, że był taki rozkaz, tak? Wiedziałem pobieżnie, czego dotyczył, ale nie miałem świadomości, że taka była skala olbrzymia tego bestialstwa i nigdy nie widziałem akt, które dotyczyły już realizacji właśnie tych represji. A tutaj się okazało, że oczywiście większość materiałów, które zgromadziliśmy, które przyjęliśmy z Ukrainy, dotyczy operacji polskiej, ale byliśmy w szoku, że też jest spora grupa materiałów już dotyczących osób represjonowanych z rozkazu 00486. I sami byliśmy zainteresowani, bo początkowo stwierdziliśmy, że żebyśmy napisali książkę o operacji polskiej, no ale tak po głębszym zastanowieniu stwierdziliśmy, że to by była kolejna książka, których już w Polsce było kilka, w samym instytucie było kilka, więc to było trochę bez sensu, bo w zasadzie wiele byśmy nie wnosili. A w momencie, kiedy przeczytaliśmy te akta i po głębszej kwerendzie stwierdziliśmy, że w zasadzie nie ma książki, która dotyczy tylko i wyłącznie tego zagadnienia,
no to nas,
to nas zmobilizowało do tego, żeby właśnie się zająć tym tematem.
Panie doktorze, to jeszcze tak przechodząc do tych archiwów ukraińskich, to są materiały z obwodowych archiwów ukraińskich, tak jak pan dyrektor wspominał, z Odessy, z Winnicy i z Chmielnickiego. A czym są w takim razie dokumenty, które często, jak czytamy opracowania, czy prace badawcze dotyczące wojny, czy także między innymi ludobójstwa ukraińskiego, gdzie pojawiają się odsyłacze czy sygnatury do SBU. Czym się te archiwa w takim razie różnią? To jest wyodrębnione, rozumiem, że archiwum SBU to jest wyodrębnione archiwum dawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Tak? Zgadza się. I w archiwach państwowych, znaczy w ogóle nam zaproponowali, że współpraca może dotyczyć tylko materiałów do 1939 roku. Podejrzewam, że te materiały wojenne dotyczące rzezi wołyńskiej właśnie się znajdują w tym archiwum wyodrębnionym, a nie w archiwach państwowych. No, nigdy się nie zdarzyło, żebyśmy tego typu materiały przyjęli z archiwów państwowych. Także podejrzewam, że tak.
Ale podejrzewa pan, że z samych tych archiwów one zostały przekazane do Kijowa, czy od początku?
Odwrotnie, raczej odwrotnie, że jeszcze Kijów nie przekazał do archiwów obwodowych materiałów właśnie drugowojennych i powojennych. A to jest tylko moja hipoteza.
A czy jest szansa, pana zdaniem, ja wiem, że to jest proces trudny, długofalowy, niezależny od samych dyrektorów archiwów, bardziej od czynnika politycznego, że my materiały właśnie te z okresu po 1939 otrzymamy kiedykolwiek od strony ukraińskiej? No, kilka monografii na ten temat powstało.
Materiały tego typu, które były wykorzystane do publikacji stworzonych przez taką polsko-ukraińską grupę roboczą archiwalno-historyczną, a ta grupa dotykała też takich naprawdę ciężkich tematów, jak właśnie rzeź wołyńska czy akcja Wisła, te materiały, które były wykorzystane w tych publikacjach, trafiają do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, czyli jakaś tam część jest przez nas pozyskiwana.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy, bo to jest taki ważny element rozmów dla mnie z wszystkimi osobami, które pracują czy zarządzają tymi zbiorami i archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Najczęściej mam przyjemność rozmawiać z panią dyrektor Marzenną Kruk. Dzisiaj dziękuję, że pan się mógł pojawić w studiu centralnym przystanku Historia. Przypomnijmy, bo to jest taki stale ciążący stereotyp związany z archiwum, z działalnością archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, a bardziej jeszcze z jego zasobami. Co się składa dzisiaj? Bo to jest tak, prawie 100 kilometrów akt. To jest pierwszy i główny
93, fakt. Tak.
93. No, ale to jest ogromna, to są ogromne zbiory. Bo przez wiele lat utrwała przede wszystkim prasa, media, taki stereotyp, że to są głównie dokumenty SB.
To się zmienia. Ta struktura zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej ulega zmianie. Znaczy, należy pamiętać, że też jest 4 kilometry ma akt drugowojennych. To też jest nasza bardzo cenna część archiwum. Coraz więcej też mamy archiwów rodzinnych, pozyskanych od darczyńców prywatnych. To też jest naprawdę już parę tysięcy zbiorów. Także struktura się zmienia, ale dalej te materiały wytworzone przez właśnie bezpiekę będą stanowiły większość.
Ale to nie jest główne, znaczy to nie jest jedyny zbiór instytutu.
Nie, no absolutnie. To coraz większym właśnie zbiorem są materiały pozyskane z archiwów zagranicznych, bo najlepszym przykładem są właśnie efekty naszej współpracy z archiwami ukraińskimi, prawda?
A jeszcze jakie kraje kooperują czy współpracują z archiwami Instytutu Pamięci Narodowej?
Gruzja, Litwa, Rumunia z tymi państwami, znaczy z tymi przedstawicielami tych państw mamy podpisane umowy, powstały też wspólne grupy robocze, nie tak efektywne jak ta grupa polsko-ukraińska, bo to jest jakiś swoisty fenomen. Ta grupa działa już 23 lata, systematycznie wydaje kolejne publikacje. Niedalej jak 2 tygodnie temu mieliśmy okazję być na promocji 11 tomu, którego tematem przewodnim były akcje deportacyjne NKWD z lat 1940-41. Ta grupa, tak jak powiedziałem, podejmuje trudnych tematów, a nigdy nie skonfliktowali się członkowie tej grupy do tego stopnia, żeby jakoś zawiesić działania tej grupy, wręcz odwrotnie. Tam strasznie systematycznie wydają kolejne publikacje. No, sami wiemy, jak kończyły te grupy polsko-ukraińskie. Najczęściej z hukiem się rozlatywały, że tak brzydko powiem.
A ta trwa.
Trwa i z tego, co wiem, trwać będzie. Są plany naprawdę mocarstwowe na przyszły rok, na rok 2026, bo wtedy jest 25-lecie grupy. Planowana jest olbrzymia konferencja, kolejne publikacje, także naprawdę polecam, bo ci ludzie wykonują kawał dobrej roboty.
Więc proszę Państwa, oczywiście kwestia ludobójstwa to jest kwestia, która jest decyzją polityczną, ale to jest naprawdę unikatowa publikacja, bo to jest pierwsza i jedyna w zasadzie publikacja. Podejrzewam także, chociaż tego nie sprawdzałem, mówię uczciwie, czy na Ukrainie podobna publikacja nie powstała, ale nie sądzę i nie wydaje mi się, na ile znam zmiary ukraińskie, dotyczące skutków akcji antypolskiej. To jest książka, która jest pierwszą i jedyną w oparciu o pozyskanie, jak pan dyrektor powiedział, ponad miliona stron akt, i zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę. Jednym ze współautorów jest pan Mariusz Kwaśniak, wicedyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, któremu za rozmowę bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.